Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie Piotr przyszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
Oto słowo Pańskie.
No, nie lada słowo dostaliśmy dzisiaj. Słowo, które wymaga komentarza. Bo niestety tak jest, że kiedy słyszymy o przebaczeniu, w szczególności o przebaczeniu, ale nie tylko, o różnych przykazaniach Chrystusa, to wtedy może nam się zdawać, że te przykazania, które Chrystus nam zostawił, są strasznie trudne do spełnienia. Że oto Bóg narzuca na nas jakiś ciężar, który ledwo można dźwignąć. W szczególności jeśli chodzi o przebaczenie. Przebaczenie to zdaje się, że dotyczy takich ludzi wybitnych. Takich, którzy są naprawdę święci. Takich, którzy mają w sobie dużo miłosierdzia. Tym bardziej, jeżeli ktoś z was pamięta Krzyżaków albo podobne książki, to przebaczenie tam jest faktycznie przedstawiane jako coś wyjątkowego. A Chrystus Pan mówi: jeżeli nie przebaczysz serca swemu bratu, Ojciec mój niebieski nie przebaczy tobie. Uwaga! Jeśli zdaje nam się, że przykazania Boga są ciężkie, to trzeba pamiętać, że najstarsza pokusa, jakiej doświadcza ludzkość, to jest przypuszczenie, że Bóg nie jest sprawiedliwy, nie jest dobry, tylko nakłada ciężary nie do uniesienia. Pamiętacie, jak to zostało przedstawione w Księdze Rodzaju? Oto wąż gaduła. Przychodzi do Ewy i co jej mówi? Czy to prawda, że Bóg zakazał wam jeść z drzew tego ogrodu? Zobaczcie, jak brzmi ta pierwsza pokusa. Czy to prawda, że Bóg jest psychopatą? Oto umieścił was w ogrodzie i zakazał wam jeść z drzew, z owoców, które te drzewa rodzą. To tak jakby się znęcał nad wami. Co to za Bóg? To jest najstarsza pokusa, z jaką się mierzymy. Podejrzewać Boga, że On nie jest dobry. Jeżeli czegoś od nas wymaga, to na pewno ze złośliwości, bo czegoś nam nie chce dać. Najstarsza pokusa, która ma się całkiem dobrze w każdym kolejnym pokoleniu. która próbuje obsadzić Boga w takiej roli kogoś, kto naprawdę jest nieprzychylny człowiekowi i która próbuje uszkodzić nauczanie o przykazaniach. Przykazania różne zostały nam dane po to, żebyśmy byli wolni i żebyśmy byli w pełni, żebyśmy mogli osiągnąć szczęście. I tak samo się ma sprawa z przebaczeniem. Tylko żeby przebaczenie dobrze zrozumieć, to najpierw trzeba powiedzieć, czym przebaczenie nie jest. Bo czasem nam się zdaje, że przebaczenie to jest zapomnienie. Nie, zapomnienie to jest amnezja. Jak ktoś zapomina, to ma problem z rozumem. Albo z mózgiem. Z czymś tam, co trzyma pamięć. Przebaczenie nie jest zapomnieniem. Ten, kto przebacza, wcale nie traci pamięci w stosunku do tego, co się stało. Przebaczenie też nie jest utratą odczuwania, nie jest atrofią uczuć. Ten, kto przebacza, wcale nie przestaje cierpieć, wcale nie przestaje odczuwać krzywdy, która została mu wyrządzona. Znowu, przebaczenie nie jest jakimś znieczuleniem albo uzdrowieniem. Nie, nie jest tym. To się może wydarzyć. To uzdrowienie może przyjść, może Bóg je nam dać, może czas leczyć rany, chociaż akurat nie bardzo w to wierzę. Ale samo przebaczenie nie jest utratą uczuć. Przebaczenie też nie jest usprawiedliwieniem tego, który zrobił coś złego. Tak jakby nic się nie stało. Czasem nam się zdaje, jakby przebaczenie miało zniwelować sprawiedliwość. Bo znowu mamy takie fałszywe wyobrażenie, że sprawiedliwość jest przeciwna miłosierdziu. Nic podobnego. Przeciwne do sprawiedliwości jest niesprawiedliwość, a przeciwna do miłosierdzia jest albo obojętność, albo okrutność. Sprawiedliwość i miłosierdzie w Bogu są tym samym. Dlatego przebaczenie nie jest usprawiedliwieniem, nie jest powiedzeniem nic się nie stało. Nie jest taką gumką, myszką, która to wymazuje z przeszłości. Nie, nie, nie. I wreszcie przebaczenie nie jest pojednaniem. Pojednanie może się dokonać, ale wcale przebaczenie nie zakłada, że pojednanie się dokona. No, wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś nas okradł. Możemy mu przebaczyć, ale nie sposób się z nim pojednać. Bo go nie znamy, bo zniknął bez śladu razem z tym, co nam zabrał. Chrystus bardzo dokładnie opowiada o tym, czym jest przebaczenie. Słyszeliśmy to przed chwilą. Przebaczenie jest darowaniem długu. Jest darowaniem długu. Bo to, jeśli ktoś nas w jakiś sposób skrzywdzi, czegoś nas pozbawia, a to dobrego imienia, bo nas obmówił, a to pokoju serca, bo wyrządził nam jakąś krzywdę, a to o wiele ważniejszych rzeczy, niekiedy jakiegoś wewnętrznego zdrowia, o tego wszystkiego, z czym się wiąże zło, mógł nas czegoś, przez to zło czegoś nas pozbawił. I teraz możemy domagać się zwrotu tego, czego zostaliśmy pozbawieni. Możemy domagać się tego albo wprost, albo nie wprost. No te nie wprost metody są nam lepiej znane. Bo to na przykład miło jest o tym, który wyrządził mi krzywdę, rozmawiać, plotkować, obmówić go. Albo nawet powiedzieć prawdę. Ale tak, żeby jakiś rewanż na nim powziąć. To jest ten sposób domagania się zwrotu. No bo wiemy, że często ta krzywda, którą nam wyrządzono, jest nie do odwrócenia. Ale przynajmniej możemy się w jakiś sposób zemścić. A chociażby w taki, że w myślach nosimy wyobrażenie, co byśmy zrobili temu człowiekowi, co byśmy mu powiedzieli. Rozpamiętujemy to, co nam zostało wyrządzone i próbujemy jakoś chociażby w sobie samych wziąć rewanż. Jakoś się zemścić, jakoś odzyskać choć trochę. Przebaczenie jest darowaniem długu. Jeśli zabrałeś, to weź. Jeśli zabrałeś, niech to będzie twoje. Ja ciebie dłużej nie trzymam jako swojego dłużnika. Daruję ci ten dług. Nie domagam się zwrotu. Przebaczenie zatem jest decyzją. Jest decyzją, że to, co straciłem, odżałowałem. I że nie będę się od tego człowieka domagał, żeby mi przywrócił to dobro, którego mnie pozbawił. Oto przebaczenie. I okazuje się, że ono jest w zasięgu naszej decyzji. Wcale nie muszą się zmienić uczucia, nie wymarzy mi się pamięć, nie pojednam się nawet z tym człowiekiem, ale zwolnię go z długu. Skąd wiem, że to jest w naszym zasięgu, nawet wtedy, kiedy to dotyczy faktycznie poważnej krzywdy? Pamiętam taką modlitwę z kobietą, która jako dziecko, 5- czy 6-letnie, doświadczyło strasznego wydarzenia. Jej psychicznie skądinąd chora matka próbowała ją zabić. Ja ją spotkałem, kiedy miała już grubo ponad 50 lat. I ona wciąż żyła z tą krzywdą, no bo nie sposób nie żyć z takim doświadczeniem, z takim złem, które się rozegrało ze strony własnej matki. A jednak ta kobieta była w stanie przebaczyć. Skąd wiem, że to jest możliwe? Z tego samego fragmentu, który słyszeliśmy. Bo w nim jest zawarta bardzo ważna prawda. Obok tej, o której już powiedziałem, że Bóg niczego, co jest konieczne do zbawienia, nie czyni trudnym. Jest powiedziane, że najpierw ten sługa, który miał przebaczyć, doświadczył przebaczenia. Tak jest ułożona Ewangelia, tak jest ułożone nauczanie Chrystusa, że On od nas niczego nie wymaga, czego wcześniej by nam nie dał. Wszystko, co mielibyśmy dać Bogu, czy to przez wypełnienie Jego prawa, czy to przez to wszystko, co jest jakimś naszym darem w stosunku do Boga, najpierw od Niego to otrzymujemy. I Bóg nie oczekuje niczego więcej niż to, co nam wcześniej dał. O tym jest najważniejszy chyba rozdział Ewangelii świętego Jana, 13. Pamiętacie go bardzo dobrze, chociaż może nie wiecie, że to akurat 13 rozdział. Mianowicie to jest początek ostatniej wieczerzy. Święty Jan to jest taki dziwny ewangelista, który 1/4 swojej Ewangelii poświęcił na ostatnią wieczerzę. Dokładnie 5 rozdziałów z 21. A kiedy opisuje ostatnią wieczerzę, to nie wspomina tam ani jednym słowem o ustanowieniu Eucharystii. Nie wspomina tych słów, ani tych wydarzeń, że Chrystus tamtego wieczora wziął chleb i rozdał go jako swoje ciało, a potem kielich i rozdał go jako swoją krew. Jan bowiem pisze swoją Ewangelię pod koniec I wieku. Wtedy, kiedy chrześcijanie doskonale wiedzą, czym jest Eucharystia. Wiedzą, jak należy ją sprawować. Czytamy o tym i w liście do Koryntian, i w innych świadectwach, że chrześcijanie faktycznie zbierają się na wieczerzy pańskiej, jak to nazywają, czy na łamaniu chleba, i powtarzają gesty Chrystusa. I powtarzają Jego słowa. I robią to jako pamiątkę Pana, aż przyjdzie. Ale Jan, pisząc swoją Ewangelię, wiedząc o tym, że oni celebrują mszę, celebrują Eucharystię, chcę im przypomnieć, jaka jest istota tego, co celebrują. I dlatego w swojej Ewangelii, właśnie w 13 rozdziale, umieszcza obmywanie stóp, o którym nie wspomina żaden inny ewangelista. I od samego początku, kiedy czytano Ewangelię Jana, widziano ten zamysł ewangelisty, że on w tym obrazie obmycia stóp tłumaczy, czym jest Eucharystia, czym jest msza. Pamiętacie, jak to przebiegało? Jezus wstaje od stołu, zdejmuje swoje szaty, ubiera, przepasuje się prześcieradłem i idzie do uczniów i obmywa im nogi. To jest coś, co ich bulwersuje. I święty Piotr daje temu wyraz. Ponieważ to nie powinno mieć miejsca. Obmywanie stóp to było zajęcie dla kogoś, kto był najniżej w hierarchii sług. Najczęściej młody chłopak. Najlepiej jakby to był ktoś spoza Izraela. No bo to było zajęcie, czynność, która nie licowała z godnością. A Chrystus podczas tej wieczerzy jest gospodarzem. Jest tym, który zajmuje centralne miejsce, jest tym, który dzieli posiłek, jest tym, który prowadzi rozmowę, który odmawia modlitwy. Zatem On jest gospodarzem i z pewnością nie On powinien obmywać stopy. Dlatego Piotr się bulwersuje i mówi, nie będziesz mi nóg umywał. A Jezus odpowiada na jego zbulwersowanie, na jego sprzeciw bardzo dziwnym zdaniem. Mówi mu: jeśli ci nóg nie umyję, nie będziesz miał ze mną udziału, nie będziesz we wspólnocie ze mną. Dlatego Piotr ostatecznie kapituluje i zgadza się na to, żeby Chrystus obmył mu stopy. I kiedy Jezus wraca na swoje miejsce, to pyta uczniów: czy rozumiecie, co wam zrobiłem? Nazywacie mnie Panem i nauczycielem. I słusznie robicie, bo nim jestem. Dokładnie tak mówi. On wie, kim jest. I wie, czego się dopuścił, można byłoby powiedzieć. I dalej Chrystus mówi: i oto ja wam umywam stopy. I dalej mówi im: przekazuję wam nowe przykazanie, żebyście się kochali tak, jak ja was pokochałem. I dopiero wtedy staje się jasne to, co powiedział Piotrowi. No bo zobaczcie, jaka jest logika tego, co tam się wydarza. On najpierw pozwala uczniom doświadczyć na własnej skórze, na własnych stopach, tego, co to znaczy być pokochanym przez Chrystusa. Że on, Pan i Nauczyciel, staje się sługą. Staje się kimś, kto będzie im nogi mył. I zobaczcie, to jest bardzo istotne, że nóg nie można umyć ludzkości. Tylko nogi można umyć poszczególnym osobom. Każdemu indywidualnie. To bardzo ważne, bo kiedy patrzymy na krzyż i patrzymy na to, co dzieje się później, Wielki Piątek, może nam się wydawać, że to się rozgrywa właśnie wobec ludzkości. Trzeba na to wszystko patrzeć z perspektywy ostatniej wieczerzy. Jezus każdemu z nas indywidualnie, osobiście myje nogi. I dla każdego z nas staje się sługą, chociaż jest Panem i Nauczycielem. I dopiero wtedy, kiedy uczniowie doświadczyli, co to znaczy być pokochanym przez Chrystusa, mogą usłyszeć przykazanie: kochajcie się wzajemnie, jak ja was pokochałem. Bez tego to przykazanie byłoby puste, byłoby nie do zrealizowania. Po pierwsze, dlatego, że nie wiedzielibyśmy, co to znaczy. A po drugie, dlatego, że nie mielibyśmy do tego siły, zdolności. A tak Chrystus postępuje według tego wzoru. Niczego od nas nie wymaga, czego wcześniej by nam nie dał. Myje stopy, daje doświadczyć tego, jak nas pokochał. Każdego indywidualnie, każdego osobiście. Po to, żeby potem zostawić przykazanie i powiedzieć: ty kochaj tak samo. Tak jak ja ciebie pokochałem. Nie musisz tego się dowiadywać z książek, co to znaczy. Nie musisz tego dowiadywać się z kazań. Chodzi o to, żebyś pokochał innych tą miłością, którą ode mnie dostajesz. I powiedziałem, że to jest opowieść o Eucharystii. No bo właśnie w mszy świętej, właśnie w darze komunii, Jezus zupełnie niweluje próg, zupełnie ułatwia nam wejście tak bardzo, że już bardziej nie można. Oto staje się dostępny dla nas pod postacią pokarmu. I wraz z tym pokarmem daje nam wszystko, daje nam siebie. I to dopiero jest źródło, z którego możemy być podobnymi, kochać podobnie, działać podobnie. Jezus naprawdę nas pokochał, znosząc wszelką barierę, wszelką przeszkodę. To nie są przykazania, które spadły, tak jak na Mojżesza, na górze Synaj, z nieba, które są prawem do wypełnienia. To są przykazania, które są o wiele bardziej naturalne, o wiele bardziej wewnętrzne. Bo my, doświadczając tej miłości, możemy i chcemy się nią dzielić. A Chrystus naprawdę pokochał wszystkich. To jest trudna prawda wiary, że Jezus, jak to mówi katechizm Kościoła katolickiego, ludzkim sercem ukochał wszystkich ludzi. Trudna prawda wiary, bo ty kochaj tak samo, słyszymy. No a przecież, nawet we wspólnocie Kościoła, nawet na wyciągnięcie ręki. Widzimy ludzi, z którymi nam nie po drodze. Ludzi, z którymi nie chcemy być blisko. ludzi, których wolelibyśmy omijać. W szczególności, kiedy myślimy o tych, którzy popełniają jakieś zło, którzy jakoś krzywdzą, gorszą. Tych wszystkich, którzy powinni zachowywać się inaczej, a zachowują się właśnie tak, a nie inaczej. W szczególności, kiedy dotyczy wspólnoty Kościoła. Przecież znacie na pewno ludzi, którzy ze względu na to, że księża się źle prowadzą, zostawili wspólnotę Kościoła. Ze względu na to, że chrześcijanie nie są porządnymi chrześcijanami, zrezygnowali sami z wiary. A Chrystus tak to poukładał, że się utożsamia z tymi wszystkimi. Również z tymi, którzy są naprawdę grzesznikami. Pamiętacie tę historię opisaną w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, jeśli nie zawodzi mnie pamięć, kiedy to Szaweł szedł do Damaszku. To jest bardzo ważna historia, ponieważ tam właśnie dowiadujemy się o tym, kim jesteśmy i kim jest Jezus. I tam właśnie dowiadujemy się tego, jak Jezus bardzo utożsamia się ze swoim Kościołem. Bo Szaweł, on szedł do Damaszku nie po to, żeby walczyć z Jezusem. I on nie prześladował Jezusa. Przeciwnie. Był przekonany, że Jezus to jest cieśla z Nazaretu, który od dobrych kilku lat gdzieś leży w jakimś grobie. Tylko, że jego uczniowie go wykradli i mówią, że on zmartwychwstał. I teraz przekonany, że służy Bogu, jako pobożny faryzeusz, idzie do Damaszku, żeby tych ludzi przywrócić do jedności z synagogą, żeby ich przywrócić do zmysłów i żeby ten rozłam, który jest w synagodze, zażegnać. I na tej drodze, kiedy tam idzie, zatrzymuje go Bóg. Jak się okazuje, on Boga w ogóle nie zna, chociaż całe życie Bogu służy. I Bóg, który go zatrzymuje, mówi mu, dlaczego mnie prześladujesz? Nie mówi mu, dlaczego prześladujesz moich uczniów? Dlaczego prześladujesz moje dzieci, moich apostołów, mój Kościół? Nie, on mówi mu, dlaczego mnie prześladujesz? I święty Paweł, kiedy już się nawrócił, kiedy trochę tego życia przeżył, to opisuje w liście do Koryntian to, co zrozumiał pod Damaszkiem. I pisze tam, że Chrystus jest głową, a my jesteśmy ciałem. Że oto Chrystus jest niewidzialny dla świata. Tak jak niewidzialne jest to, co dzieje się w głowie. Do czasu, aż ciało tego nie wyrazi. Aż ciało tego nie wprowadzi w świat. Dlatego mówiąc o tym, że Chrystus jest niewidzialny dla świata, jest głową Kościoła, który jest jego ciałem, mówi, tak, zadaniem Kościoła jest to, żeby Chrystus stał się widzialny, żeby Jego słowo wybrzmiało, żeby Jego intencje zostały spełnione, żeby Jego decyzje weszły w świat. Oto ciało, z którym Chrystus naprawdę się utożsamił. Także mówi o nim ja, tak jak każdy z nas o swoim ciele mówi ja. Raczej nie jest tak, żeby ktoś chciał się zdystansować od swojej dłoni, czy nie utożsamiał się ze swoimi nogami. Przeciwnie, to ja jestem. I Chrystus tak mówi o Kościele. Na temat którego my mamy często wyrobioną opinię i często wiemy, że ta opinia bliska prawdy właśnie mówi o złu, które w tym Kościele się dzieje. A jednak Chrystus nie przekreśla, nie odrzuca. Myślę, że o wiele bardziej żałuje, o wiele bardziej płacze nad tym, co dzieje się w Kościele, niż każdy z nas. Bo to Jego ciało. Bo On się z Nim naprawdę utożsamia. I utożsamia się z każdym z nas. I to jest cudowna prawda wiary, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, może sprawić, że Chrystus jest widoczny w świecie. Wobec tych, którzy Go znają i wobec tych, którzy Go nie znają, a z pewnością w sposób szczególny dla tych, dla których Chrystus jest niewidzialny. Czasem niewidzialny dlatego, że zasłania go grzech innych ludzi albo krzywda, której oni doświadczyli. Albo to zgorszenie, które zostało spowodowane. Chrystus może być dla nich niewidzialny, ale na szczęście ty tam jesteś. czy jako Jego ciało, jako jakaś część Jego ciała. Jesteś tam po to, żeby Chrystus stał się widzialny. I znowu, to jest niemożliwe do zrobienia, jeśli się tego nie dostanie. I Chrystus nie wymaga od nas tego, żebyśmy byli Jego ciałem w taki oto sposób, że dorównamy Mu świętością. Nie. On nas po prostu uczynił swoim ciałem. I mówi, bądź tym, kim jesteś. Bądź moim w tym świecie. I właśnie dlatego tak istotne jest przebaczenie, od którego zaczynałem. Dlatego tak istotna jest miłość, o której było w środku. I wreszcie tak istotne jest świadectwo, żebyśmy byli tym, kim jesteśmy z Jego wyboru. Żebyśmy bardziej pozwolili się Jemu określić i żebyśmy to raczej Chrystusowi pozwolili powiedzieć nam samym, kim my jesteśmy, niż żeby definiowało nas nasze przekonanie o tym, że przykazania są trudne, że miłość jest nie do zrealizowania, że przebaczenie jest nie do udzielenia. Wszystko to otrzymaliśmy. Wszystko to mamy. Zaraz w tej Najświętszej Komunii, którą będziemy przyjmować, ponownie przyjmiemy te wszystkie dary. Nie musimy niczego wymyślać, nie musimy niczego zdobywać. Wystarczy, że pozwolimy sobie na to, że uwierzymy, że Chrystus naprawdę daje nam wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żebyśmy sprawili, że On jest widoczny w świecie. Niczego więcej nie trzeba, tylko przyjąć to, co On nam daje, z wiarą. Przez wiele lat można przyjmować Komunię Świętą bezowocnie. Przyjmować ją w taki oto sposób, że chce się dalej swoimi własnymi siłami spełnić Ewangelię. Jakbyśmy przyjmowali Komunię Świętą jako taki przywilej, odznakę, order. Jakby Bóg tym mówił, właśnie zasłużyłeś. Tutaj na nic nie można zasłużyć, bo miłość Boga jest za darmo. Tu można tylko przyjąć. I czasem bywa tak, że jesteśmy w Kościele długo. I niestety ta woda święcona i łaska, która tutaj jest obecna, działa na nas podobnie jak na te ławki, w których siedzimy. Czyli nie działa. No bo cały czas próbujemy Pana Boga wyręczyć. Cały czas próbujemy być od Niego mądrzejsi, silniejsi, sprawić, żeby On był z nas dumny, zasłużyć na Jego miłość. I tak dalej, i tak dalej. Trzeba sobie pozwolić to przyjąć. Przyjąć to, jak jesteśmy pokochani. Od środka. Także Chrystus samego siebie nam daje pod postacią chleba, na język. Staje się pokarmem po to, żebyśmy mogli przyjąć Jego miłość naprawdę do serca. Naprawdę w całe nasze życie. Niech nam tak się stanie. Amen.